Tobiasz Bocheński, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Jak pan pamięta 10 kwietnia 2010 roku?
Byłem wtedy studentem i pamiętam, że to była, zdaje się, sobota.
Tak, sobota.
I rano zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka i mi powiedziała przez telefon, że prezydent nie żyje, a powiedziałem, że nie opowiada jej bzdur. I potem poszedłem włączyć telewizję i zobaczyłem te pierwsze kadry. No i to było wstrząsające, straszliwe doświadczenie, a później już było tylko gorzej. Jak obserwowaliśmy spływające informacje i to, co się działo przez najbliższe, powiedzmy, 3 tygodnie od katastrofy.
Czemu 3 tygodnie są dla pana taką datą?
O, dlatego, że no, pierwszy to był szok, potem czas ogólnonarodowej żałoby i takiego wspólnotowego, głębokiego przeżywania tego, co się wydarzyło. No a niestety dość szybko nastąpiła polityka socjotechniki dzielenia społeczeństwa, różne akty agresji i się zaczęło na krakowskim przedmieściu i potem to już było kontynuowane. Wykopano wtedy rowy, które do dzisiaj istnieją i emocje, które narosły wtedy, a do których wracamy po latach, są wciąż obecne. I to ci, którzy to uczynili, dali przyzwolenie na to, żeby żałobników atakować, żeby grać różnymi elementami związanymi z tą tragedią, są odpowiedzialni za te podziały, które są dziś w Polsce, bo przestraszyli się w momencie ogólnonarodowej żałoby, kiedy wszyscy przeżywaliśmy to, co się stało, tę straszliwą tragedię, a oni przerazili się, że to może mieć konsekwencje polityczne dla nich i postanowili dokonać podziałów pomiędzy Polakami.
Właśnie chciałam się o to zapytać, jak polskie społeczeństwo zmieniło się po tej dacie, ta polaryzacja, która wcześniej była, ale chyba nie była aż tak mocno widoczna.
Nie była wtedy tak mocna. Wcześniej nie była tak mocno widoczna. Były jednak do tego czasu główne podziały zachodziły pomiędzy obozem postsolidarnościowym, a jednak postkomunistycznym do tamtego momentu. To były jeszcze czasy, w których Platforma Obywatelska nie mogła mieć koalicji z lewicą post-PZPR-owską. To było nie do pomyślenia. Od tamtego momentu zbudowano podziały wobec zupełnie nowych linii. Ale co najgorsze, na bardzo głębokich emocjach, no to co się... Nie ma słów w zasadzie na to, co się działo wieczorami na krakowskim przedmieściu pomiędzy tymi, którzy chcieli opłakiwać ofiary tragedii, a tymi, którzy chcieli sobie zakłócać, imprezować i robić performance, powiedzmy sobie, to bardzo delikatnie określam to, co się wtedy działo. No, najbardziej przejmującym momentem tamtego czasu to oczywiście, kiedy trumna prezydentowej prezydenta przemieszczała się ulicami, tak, samolot lądujący, takie te tulipany rzucane. To były bardzo przejmujące chwile i to były ostatnie chwile, kiedy tak naprawdę wszyscy się w taki sposób jakiś pozytywny, to by było źle określenie, ale jednak wokół jakiejś jednej emocji zgromadzili, a później już nastąpiła nienawiść, obrażanie, kalumnie i to do dzisiaj zostało.
To zostało do dzisiaj, dokładnie pamiętamy te puszki po piwie Lech, które były układane pod Pałacem Prezydenckim.
No, krzyże z puszek,
dantejskie
różne
sceny.
Tak.
Tego było bardzo dużo i to się działo tutaj w Warszawie, przede wszystkim pod Pałacem Prezydenckim. Przypomnijmy, że wtedy jeszcze prezydentem de facto pełniącym obowiązki, bo był marszałkiem, był Bronisław Komorowski. Jak pan z perspektywy czasu ocenia jego zachowanie w tamtym okresie?
No, bardzo szybko wbiegł do Pałacu Prezydenckiego, podobno, żeby patrzeć na aneks, tajny aneks a propos likwidacji WSI. Źle patrzę, dlatego że on był, to zamiast budować, przejąć w momencie, w którym nie ma głowy państwa i marszałek powinien jako druga osoba w państwie zastąpić, to był zainteresowany głównie swoimi sprawami i szybkim wejściem do kancelarii prezydenta. Z tego, co wspominają osoby, które pracowały w tej kancelarii, to były bardzo przykre obrazy tego, co się działo. No, potem niechęć wobec upamiętnienia, wmurowania jakiejś tablicy przed Pałacem Prezydenckim, no to pamiętamy tę słynną wypowiedź, tak? Cejrowskiego, który mówił, że mężczyzna ze swoich pieniędzy ufundowałby tam w tym miejscu tablicę, tak? A nie walczył ze zniczami. No a potem to już tylko bardzo smutna historia na ich jednej z najgorszych prezydentur w III RP.
No ale jeżeli rozmawiamy o prezydenturach, to duży wpływ, albo inaczej możemy powiedzieć, że na pewno duże zaangażowanie w tym, co się działo pod Pałacem Prezydenckim, miała ówczesna prezydent miasta Warszawy. Mówię o Hannie Gronkiewicz-Waltz.
Oni grali jak w jednym zespole, zgadza się. No, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, pan Komorowski, pan Tusk. Nie pamiętam, chyba Sienkiewicz był ministrem spraw wewnętrznych wtedy, ale nie jestem pewny, tak? To te wszystkie osoby grały w jednej orkiestrze, która miała przełamać te emocje i zbudować podziały. I mi się to skutecznie udało po dziś dzień. I dzisiaj zapewne też niestety możemy się spodziewać tego, że przyjdą niezrównoważeni ludzie, którzy będą zakłócali uroczystość.
Tak pan myśli, no, że myślę, tak
jestem przekonany, że tak będzie i tak będzie pod pomnikiem smoleńskim i tak będzie wieczorem i tak i będą też tacy dzisiaj przed kościołem w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, gdzie jest poranna msza. Jestem przekonany, że tak będzie.
Właśnie dzisiaj w środę o godzinie 8 tam rozpoczynają się obchody. Będzie msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Pan się wybiera na tę mszę.
Tak, oczywiście. Ja się zawsze jak w każdą miesięcznicę jestem na porannej mszy, a no dzisiaj będę na wszystkich uroczystościach oczywiście.
O 8:41, o godzinie, w której doszło do tej tragedii przed Pałacem Prezydenckim, odbędzie się apel pamięci, będą odczytane wszystkie nazwiska. Będziemy dzisiaj jeszcze o Smoleńsku, o tej katastrofie, która się wydarzyła, rozmawiać, ale na chwilę jeszcze nie zapominajmy o tym, że w minioną niedzielę były wybory samorządowe. Pan był kandydatem tutaj w Warszawie na prezydenta. Nie udało się wejść do drugiej tury. 23,1%. Rafał Trzaskowski 57,4% głosów. Nie udało się do tej drugiej tury. Dlaczego?
No nie udało się faktycznie do drugiej tury doprowadzić i tutaj warszawiacy dali mocny mandat prezydentowi Trzaskowskiemu, ale jednocześnie zwiększył on swoje poparcie o 1% w Warszawie po 5 latach swoich rządów i ja bym na jego miejscu nie patrzył na to jak na sukces. Środowiska liberalne udostępniały sondaże przez ostatnie tygodnie, w których chcieli udowodnić, że prawica wielkomiejska się w ogóle nie liczy. W niektórych sondażach miałem 9%, w innych 12%, w innych 14%, ale we wszystkich byłem za panią Biejat z Lewicy. Wybory pokazały, że pani Biejat jest 10 punktów procentowych za mną. Uważam, że jest to 23-procentowy wynik jest solidny, jak na warunki, w jakich kampania była przeprowadzana, w szczególności, że to jest o 1% więcej niż miało Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Czyli w kategoriach ogólnego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, ale jednak spadku poparcia w porównaniu z wyborami parlamentarnymi, bo jednak to było w skali sejmików to jest mniej procent niż na liście parlamentarnej, to sam fakt, że w Warszawie, w najtrudniejszym mieście dla Prawa i Sprawiedliwości z wielu względów udało się uzyskać o 1% więcej niż 100 dni temu, no to jest dobry prognostyk na przyszłość. Choć oczywiście no nie możemy ustać w pracy i widać, że musimy wykonać jeszcze bardzo dużo pracy, zarówno koncepcyjnej, jak i organizatorskiej, żeby być jeszcze silniejszą opozycją niż jesteśmy w tym momencie.
To, co głównie zarzuca się Prawu i Sprawiedliwości, to, że tak późno ogłosiło swoich jednak kandydatów. Pan 2 miesiące przed wyborami. Nie uważa pan, że jednak taka kampania powinna trwać nieco dłużej?
Trwała dłużej w przypadku Patryka Jakiego, to niewątpliwie. Moje ogłoszenie
Ale ile dłużej? Miesiąc, dwa?
Miesiąc, dwa.
No to też jest, nie jest chyba za dużo.
Nie, no to jest dużo, ale ta kampania w ogóle, pomijając już Warszawę, miała swoją specyfikę. To znaczy, po pierwsze, widać było w rozmowach z ludźmi na ulicach i to też w innych miastach, jak wiem od kandydatów, że emocje opadły po 15 października. To znaczy, to była kumulacja takiego zainteresowania politycznego i nie było tak dużej uwagi wśród wyborców, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Bardziej przykuwała ich zainteresowanie sprawy ogólnopolskiej, to co robi rząd Tuska, jakie są relacje Tusk-prezydent i Zielony Ład i w tych innych sprawach. Były 2 miesiące, ale wybitnie intensywne miesiące pracy od 7, czasem 6 do 22 przez całe 2 miesiące. I naprawdę była to bardzo intensywna kampania, też w warunkach dość jakby wrogich, w których chciano w narracji ogólnopolskiej, przynajmniej liberalne media chciały Prawo i Sprawiedliwość pochować do grobu politycznego, a nagle się okazało, że dawno tak komentarze, opinie i analizy nie rozbiegły się z rzeczywistością.
To co się stało, że Rafał Trzaskowski tak mocno przekonuje do siebie mieszkańców Warszawy?
No ja właśnie
gdzie
nie wiem,
są te jego zasługi?
Ja nie wiem właśnie, gdzie są jego zasługi. Znaczy nie wiem, czy on przekonuje, jaki jest element wpływu jednak polityki ogólnopolskiej na to, co na jego wynik. Pamiętajmy, że tak naprawdę on drugą turę, jakby miał się wcielić w politologa. No, trudno też aktorowi być recenzentem sztuki, ale gdyby miał się wcielać w tę rolę, to bym powiedział tak, że zawdzięcza dwóm elementom, to znaczy bardzo słabego wyniku lewicy, dlatego że 12 czy tam ledwo około 13% pani Biejat, to jest bardzo słaby wynik lewicy w jedynym tak naprawdę prawdziwie lewicowym mieście w Polsce. Gdyby pani Biejat zrobiła lepszą kampanię i byłaby prawdziwą alternatywą wobec niego, to nie byłoby drugiej tury. Jak również element nadreprezentatywności kandydatów prawicowych, bo zarówno pan Wittpler, Korwin-Mikke, jak i pan Starościelec, oni wszyscy mieli ileś pewnych swoich głosów. Gdyby jeden z tych elementów w ten sposób nie zafunkcjonował, a najlepiej oba naraz, równolegle, czyli lepszy wynik pani Biejat i brak takiego pluralizmu na prawicy, to by była pewna druga tura w tych warunkach po 5 latach prezydenta.
Jak pan analizował wyniki, gdzie w Warszawie miał pan największe poparcie? Praga Północ,
Targówek,
a Ursus?
W Ursusie też miałem nie
co
najgorsze. Jeżeli chodzi o, w ogóle o Ursus, to w porównaniu z wyborami parlamentarnymi tam największy przyrost poparcia nastąpił ze wszystkich dzielnic, znaczy ponad 2%.
Z czym pan to łączy?
Trudno mi w tym momencie odpowiedzieć. Wiem, że w jednym z osiedli Niedźwiadku, tam miałem w jednej z komisji tam prawie 40%, no bo to jest zapomniana dzielnica przez prezydenta Trzaskowskiego. Ja tam też byłem wiele razy w Ursusie na spotkaniach i tam istnieje duże rozgoryczenie jego rządami. To niewątpliwie.
A dziś spór o aborcję w Sejmie. Wiemy, że to będzie w najbliższym czasie też temat, który będzie bardzo mocno na pewno polaryzował polską scenę polityczną. Jak pan uważa, czy to jest temat zastępczy, czy koalicja jednak się dogada, jeżeli chodzi o głosowanie?
Był tematem zastępczym w kampanii samorządowej. Znaczy ten atak lewicy na Hołownię i oczywiście tam pośrednio, jak zawsze, na Prawo i Sprawiedliwość, był elementem takiej strategii mobilizacyjnej dla elektoratu lewicowego. Lewica widziała, upatrywała w tym swoich szans, ale było to, myślę, tak jaskrawe i tak oczywiste, że mówienie o wyborach samorządowych jako wyborach o aborcji, że nikt, nawet wyborcy lewicy, nie zostali do tego przekonani. W tym momencie to będzie przedmiot wielkiej kłótni pomiędzy partiami rządzącymi, gdzie napięcia już są wysokie po wynikach wyborów i będą jeszcze wyższe. To będzie ich rozdzierało. Proszę zwrócić uwagę, że tak jak przyjęli ustawę o tabletce dzień po i byli w stanie ją przyjąć, prezydent oczywiście na szczęście ją zawetował, tak samo mogli zajmować się aborcją. Bo przecież ich jedynym argumentem było, że prezydent zawetuje ustawę, a nikt tego nie zrobił. Czyli oni, jednocześnie mając na swoich sztandarach ten temat, boją się go podejmować i to, co będzie się działo w parlamencie wokół tego tematu, na pewno będzie bardzo emocjonalne. I mam wrażenie, że też głupie, dlatego że No to jest bardzo poważny i fundamentalny temat dotyczący życia dziecka i życia kobiety i takie, ja czuję bardzo głęboki niesmak, kiedy on jest przedmiotem po prostu takiej nawalanki klasycznej, bo to
rozumiem, że to, co dzisiaj obowiązuje w Polsce, jest dla pana satysfakcjonujące. Nie zmieniłby pan zapisów w tym prawie?
Dzisiejsze zapisy, znaczy ja powiem przewrotnie, że ja rozumiem te osoby, które protestowały po wyroku Trybunału, dlatego że dla nich to była decyzja nietransparentna. To znaczy ona była, znaczy w sensie proceduralnym. Znaczy jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do tego, żeby takie decyzje zapadały w parlamencie, zapadały w referendum i absolutnie legalną decyzją jest decyzja Trybunału. Jest zgodnie ze wszystkimi procedurami prawnymi, tak? Tylko, że ludzie nie są przyzwyczajeni, żeby w tych sprawach Trybunał orzekał jakby bez ich udziału i tak samo jest w Stanach Zjednoczonych, kiedy są wyroki dotyczące spraw światopoglądowych, mimo że to jest w systemie amerykańskim od czasów konstytucji amerykańskiej absolutnie norma, to i tak są zawsze duże protesty i duże wzburzenia, a w Polsce to był pierwszy raz, kiedy Trybunał w takim momencie zabrał głos w takich sprawach. Jeżeli chodzi o obowiązujące rozwiązanie, ja uważam, że zmiana, znaczy ten wyrok Trybunału, czyli odejście od kompromisu aborcyjnego, który był zgniły i nikogo nie satysfakcjonował, otworzył puszkę Pandory, i teraz będziemy widzieć przez najbliższe 20 lat majstrowanie przy tej ustawie. I tak jak to wszyscy się bali do niej dotykać, tak to dało przyzwolenie i zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje, bo tak długo jak jest prezydent Duda, to on będzie bronił tego stanu, jaki jest.
I pan też by się podpisał pod tym, co jest dzisiaj w prawie?
Ja jak powiedziałem, mnie było najbliżej do zgniłego kompromisu. I uważam, że nie możemy stać obok emocji społecznych, które są wokół tego tematu.
Czyli aborcja dzieci z zespołem Downa, czyli aborcja dzieci, które mają właśnie podobnego rodzaju problemy zdrowotne, to jest coś, co pan by podpisał.
No, ale to nie jest przymusowy zabieg. Znaczy ja na przykład, jeżeli pani mnie pyta i moją żonę, bo dużo o tym rozmawiamy, bo ja o tych sprawach rozmawiam bardzo dużo z moją żoną, to my byśmy nigdy ze względów światopoglądowych się na coś takiego nie zdecydowali. Mamy bardzo jasny pogląd w tej sprawie. Ale
prawnie nie zakazałby pan tego.
Prawnie uważam, że moje słowa niestety będą się potwierdzały, jeżeli prezydentem zostanie, nie daj Boże, ktoś, kto jest przedstawicielem środowiska liberalnego, to zobaczymy wszyscy ustawę taką, że włosy na głowie nam się zjeżdżą.
Powiedział pan Tomasz Bocheński, kandydat na prezydenta Warszawy, były wojewoda łódzki, a także wojewoda mazowiecki. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my za kilka chwil będziemy rozmawiać z panem Januszem Walentynowiczem, synem Anny Walentynowicz, która także zginęła w katastrofie smoleńskiej, a muzyka, która towarzyszyła nam przez te tygodnie po katastrofie smoleńskiej, to na pewno Michał Lorenc i Wyjazd z Polski.